Był to reportaż Opowieści Marii w realizacji Aleksandry Mazur-Woronieckiej. A ze mną, zgodnie z zapowiedzią, w studiu są już pani Justyna Kowalczyk, dyrektorka Domu Kultury w Pyrzycach, i pan Kazimierz Lipiński, pełnomocnik marszałka województwa zachodniopomorskiego niematerialnego dziedzictwa kulturowego. I jak się słuchało? Wywołał ten reportaż wspomnienia?
No na pewno tak, pani redaktor i szanowni radiosłuchacze Radia Szczecin. Wspominamy, czy wspominam, bo będąc burmistrzem przez 12 lat plus starosta, więc...
Burmistrzem Pyrzyc.
Burmistrzem Pyrzyc, tak. Więc tyle lat organizowałem pyrzyckie spotkania z folklorem. I po wysłuchaniu głosu pani Marii zaraz gdzieś tam wkraczają inne nazwiska, które w sposób podobny też się zachowały, które tworzyły tą wspaniałą perłę ziemi pyrzyckiej, jakie są spotkania z folklorem. No chociażby Danusia Cząstka, liderka zespołu śpiewaczego Kresowianka z Letnina, który to zespół, przypomnę, a warto, jako jeden z nielicznych w zachodniopomorskim posiada nagrodę, zdobył nagrodę w 2006 roku, nagrodę imieniem Oskara Kolberga. To jest taki filmowy Oskar, co by tu nie mówić. Czy też podobny styl prezentowała w świętej pamięci, już nie żyje pani Rybka, również jak pani Maria, też tak emocjonalnie podchodziła do muzyki ludowej, do śpiewu ludowego, do tańców ludowych, bo mimo, że to jest zespół śpiewaczy, ale jednak te panie sobie tam przytupują nóżkami, więc tym żyły. No wspaniałe wspomnienia, które zrodziły firmowy tytuł Wszystkie spotkania z folklorem.
Zgadza się, to już 43.
Tak. No, jeżeli sięgamy już pamięcią, no to też warto sięgnąć po takie cztery nazwiska. Rysio Głogowski, który mieszka w tej chwili w Warszawie, Artur Marcinkiewicz, Bolek Garczyński, Ewa Sikora, więc ta czwórka swego czasu usiadła sobie na ławeczce przy ulicy Dąbrowskiego w Pyrzycach i wymyśliła sobie, co by to zrobić, żeby razem pośpiewać. I tak się właśnie rozpoczęły wszystkie spotkania z folklorem. Wszystkie spotkania z folklorem mają tą wartość, podkreślam to bardzo mocno, że nie jest to festiwal. Tam się nie punktuje, tam się nie ocenia. Tam się ludzie spotykają i śpiewają. I o to właśnie chodzi. Nie ma takiej presji wewnętrznej, a jak ja tam wypadnę, tak? A które miejsce zdobędę? Tam ma wejść na scenę, śpiewać. I to też daje taki komfort po dwóch stronach. I tym na scenie, i tym oglądającym.
A pani Justyno?
Ja w Pyrzyckim Domu Kultury pracuję 1 marca zeszłego roku i panią Marię poznałam i określiłam ją jako strażniczkę zieleni miejskiej. Dała mi się poznać po tym, jak przyszłam pracować jako dyrektor Domu Kultury. Kazała mi zagospodarować taką rabatkę.
Kazała?
Kazała, tak. Bo u pani Marii nie ma, że prosi. Ona po prostu mówi i tak trzeba zrobić. I jestem z tego zadowolona, bo przede wszystkim zmobilizowała mnie do tego szybciej. Nie ukrywam, że sama lubię kwiaty. Chciałam przyozdobić Dom Kultury, ale pani Maria, jeżeli my nie mieliśmy czasu, to zaczęła sama brać łopatę, kopać doły i wsadzać nam kwiatki, które sama zakupiła. I ja rozpoczęłam znajomość pani Marii właśnie od takiego zdarzenia, że przyszła, wzięła łopatę, wykopała dół, włożyła i wsadziła kwiatki. Natomiast dopiero później zaczęłam poznawać historię pani Marii. Okazała się niezwykłą społeczniczką, założycielką właśnie między innymi zespołu Prząśniczka. Później Pyrzyczanka i z tego też powodu, jak już zapoznałam się z osobą pani Marii, zrealizowaliśmy dla niej benefis w zeszłym roku z okazji 90-lecia urodzin, a przy okazji obchodziła 50-lecie powstania właśnie Prząśniczki, zespołu ludowego Prząśniczka.
Pan, panie Kazimierzu, jest pełnomocnikiem marszałka od niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Proszę powiedzieć, nad czym pan czuwa i co pan próbuje zachować dla kolejnych pokoleń?
Panie redaktorze, szanowni państwo, zasadniczym warunkiem jakby zachowania tych wartości niekulturowych jest przekaz. Więc należy dołożyć maksymalnych starań, żeby przekaz tego, co było, jest wytworem poprzednich pokoleń, trzeba to zapisać, zanotować, zarejestrować. I to jest niezmiernie ważne. Tyle zostanie nam, co my sami zrobimy. Więc tu należy do nas taka wielka rola. Trzeba powiedzieć, że nie jest łatwa rola działaczom kultury w tych subregionach Polski północno-zachodniej. Dobrze o tym wiemy, że po 1945 roku to mieszkańcy wyjechali, zabrali z sobą tą kulturę swoją. Przyjechali na nasze ziemie mieszkańcy, ludność z Kresów, z, jak to mówią, z Zabuga, z Gostynina, z Zamojszczyzny, gdzie przywieźli, przyjechali z walizką i przyjechali z pełnym bagażem umiejscowionym w głowach. Przyjechali z tradycjami, z obrzędami, ze śpiewem, z muzyką, z tańcem z tamtych regionów, więc tutaj na naszym terenie nie było tych autochtonów, w związku z tym dopiero się to wszystko rodziło. Ja pamiętam, kiedy rodzice szli na imprezę typu wesele, czy jakaś inna uroczystość i byłem z nimi, miałem te 10 lat, to długo żyłem tą ich kulturą, bo oni zabrali stamtąd tą kulturę i przenieśli tutaj. I to było zderzenie kultury materialnej i niematerialnej. Moim zdaniem, zresztą też od niedawna pełnię tą funkcję, przewertuję programy, którymi dysponuje marszałek, programy pomocowe typu społecznik czy granty sołeckie i chcę zobaczyć, jak punktowana jest kultura niematerialna w tych programach. Czy moim zdaniem, będę rekomendował marszałkowi, jeżeli będzie taka potrzeba, żeby jakby zwiększyć punktowanie w projektów, które aplikowane są do tych programów, aby w ten sposób zadbać o to, aby kultura niematerialna, czy te obrzędy, czy śpiewy, czy tradycje pojawiające się w tych projektach, które aplikowane są, żeby one były dosyć silne. Tak?
Bardzo dobry pomysł, tym bardziej, że ludzie, którzy pamiętają tamte okresy, tamten okres, niestety, ale odchodzą. I niewiele można zachować. I jeśli dzieci ich, a potem wnukowie nie zadbali o to, to niestety nie mamy ciągłości.
Tak, raz, że ludzie odchodzą, a po drugie, nie ma co pamięć, jest ulotna też, prawda? Dzisiaj sobie taki raz mam takie, jakiś pewnie niedosyt, że mamy coś tam nie dopytałem, już jej nie ma i już nie zapytam, prawda?
Każdy z nas ma takie odczucia, że czemu nie pytałem?
Czemu nie pytałem? W zasadzie dużo pytałem. Mama dużo rozmawiała ze mną, dużo informowała o różnych sytuacjach, a pochodziła tam właśnie z Kresów, z Zabuga. Wiele wiem, co zdążyłem zapisać, to zapisałem. Natomiast jeszcze mi się przydało coś zapytać, ale już nie zapytam.
Ale już nie zapyta. A jak patrzy pani na to, co dzieje się teraz podczas tych spotkań z folklorem pyrzyckim? Czy rejestrujecie to? Czy próbujecie zapisywać tę historię, bo jednak jak patrzymy, to już 43. spotkania z folklorem.
Ja jeszcze tylko dodam do poprzedniej wypowiedzi, że warto właśnie korzystać z takich dobrodziejstw, jakie zbiera pani Maria, która gromadzi te wszystkie pamiątki, zbiera skrupulatnie, prowadzi kronikę, na podstawie której wydobywamy pewną historię tego i folkloru, i w ogóle kultury ludowej, która tworzyła się na terenach pyrzyckich. A obecnie to już jest 43. wydanie festiwalu. Festiwal na pewno ewoluował, ponieważ na samym początku było to tylko jednodniowe wydarzenie, które gromadziło wokół same regionalne, lokalne zespoły. I tam z tego, co wyczytałam, było chyba tylko 8 zespołów na początek.
Zawsze od czegoś się zaczyna, prawda?
To było ponad 43 lata temu.
15 czerwca 1980 roku.
Tak.
Wydaje się, że tak niedawno, prawda?
Czyli kawałek już czasu. A tak. W tej chwili folklor stał się już międzynarodowym przeglądem, czyli jest to międzynarodowy festiwal, który gromadzi też albo zaprasza gości z zagranicy.
Ale ja pytam panią, czy to rejestrujecie? Czy wy macie świadomość tego, że czas upływa? I to, co 10 lat temu było, jeśli nie zostało zarejestrowane, gdzieś tam zginie. Co było 20 lat temu, również gdzieś tam zaginie. Włącznie myślę o historiach instrumentów, które przywędrowały na te tereny z ludźmi, którzy przyjechali. Czy macie państwo takie rozeznanie? Czy macie tę świadomość, że trzeba ten czas zatrzymać?
Oczywiście są osoby, które posiadają kroniki, wiadomo, rozwój cywilizacji pozwala nam teraz na rejestrację wideo, ale są osoby, które prowadziły kiedyś kroniki, wklejając zdjęcia, czy spisując ręcznie historię poszczególnych festiwali, czy swoich kapel, czy zespołów. W tej chwili, tak jak wspomniałam, jest nam troszeczkę łatwiej. Rejestrujemy, pamiętamy, zbieramy jakieś materiały, żeby tworzyć w przyszłości kronikę dla następnych pokoleń i mam nadzieję, że będzie ten festiwal też kontynuowany. Ale my na podstawie tych zgromadzonych materiałów z poprzednich lat, z poprzednich pokoleń, jesteśmy w stanie zobaczyć, jak festiwal kiedyś wyglądał, wprowadzać albo zachować te elementy festiwalu, które były fajne, które się sprawdziły i które na pewno chcielibyśmy w przyszłości dalej utrzymywać i kontynuować. No i oczywiście z biegiem czasu musimy dołożyć coś nowego, coś zmienić, tak jak kiedyś kultura ludowa się tworzyła na terenach pyrzyckich, gdzie pyrzycka kultura ludowa stworzyła się poprzez mieszankę wielu innych kultur z całej Polski. Tak i teraz musimy coś nowego dokładać, żeby zachęcić młodzież, aby mogła uczestniczyć i mogła kontynuować dalej nasze wydarzenie.
A czy powstają śpiewniki? Czy macie dostęp do tych spisanych przez ludzi? No, pani Maria opowiada o tym, że nie była w stanie czytać z nut, ani pisać, przekazywać tę piosenkę w nutach. Natomiast wiedziała, że tak to ma brzmieć i koniec.
Tak, moim mentorem był, jest i pozostanie pan profesor Bogdan Matławski, któremu wiele zawdzięczam, że akurat tutaj jestem. I że my jestem w takiej koszuli haftowanej.
Bo, no właśnie widzę, pięknie haftowanej.
Ręcznie haftowana przez Pyrzyczankę, przez panią Teresę Woźniak. I ta koszula już jest pełnoletnia. Także szanuję, dbam, żeby mogła jak najdłużej służyć. Nawet odpowiadając pani na to pytanie, takie śpiewniki się pojawiły. Autorstwa Rysia Głogowskiego, który mieszka teraz w Warszawie, autorstwa Bogdana Matławskiego. Mam te śpiewniki u siebie w domu i teraz gdzieś nastąpiła taka jakaś przerwa, ale to, co powiedziała pani dyrektor, spowodowana jest to tymi nową technologią, tylko ja nie bardzo ufam, że...
Da się to wszystko później odtworzyć,
odtworzyć,
tak?
Dlatego też trzeba szybko przetworzyć na bibliotekę, żeby w formie papierowej, pisanej, to się przechowuje. Natomiast to jest, nowa technologia jest tak ulotna, jak niematerialna kultura, więc trzeba przypilnować za wszelką cenę zadbać. Więc takie wydawnictwa są, jestem przekonany wręcz, że trzeba dalej rejestrować.
Ale bazując też na doświadczeniach zespołów, które funkcjonują przy Pyrzyckim Domu Kultury, one swój taki jakby ala śpiewnik tworzą, ponieważ oprócz tego, że zbierają też pieśni przekazywane z pokolenia na pokolenie, tworzą też swoje pieśni. Już takie współczesne, gromadzą je i mam nadzieję, że tak jak pan Kazimierz wspomniał, może w przyszłości uda się wydać nawet tutaj regionalnie taki śpiewnik regionalny, który będzie zachowany oczywiście w bibliotece i będzie służył kolejnym pokoleniom.
Świetni autorzy takich różnych dokumentów. No, jeden z śpiewnik, jeden dokument, inny dokument inaczej, ale pani Gabriela Jędruch, to ostatnio na folklorze została pośmiertnie nadano tytuł honorowego obywatela
gminy
Pyrzyce.
No i pani Wolskiej.
Pani Wolskiej, również pani Janina Dzieła-Grześkowiak, też jest autorka wielu, wielu, wielu tekstów, do którego tekstów pisała muzykę pani Gabriela Jędruch, czy Agnieszka Urbańska.
I to wszystko jest zachowane?
Tak, ja to mam.
Pan ma, ja ale mam. Czy to jest dostępne?
Dostępne, oczywiście. Mogę pani redaktor udostępnić, żeby się z tym zapoznać. Świetnie pisze teksty i muzykę. Agnieszka Urbańska, szefowa kapeli pyrzyckiej, to jest, jak mówił profesor Matławski, skrzypaczka numer jeden w województwie, więc bardzo zdolna osoba i pisze muzykę też.
I również działa przy Pyrzyckim Domu Kultury.
I działa przy Pyrzyckim Domu Kultury, więc w ogóle naszą chyba taką przywarą, niech sobie będzie wadą, taką przywarą jest, że my mamy tego wszystkiego dość dużo, tylko jakoś to...
Tego nie widać.
Trzeba zebrać.
Nie widać, to zebrać trzeba, dokładnie
właśnie
zebrać.
Właśnie chciałam to trzeba zebrać. O tym powiedzieć.
Dokładnie.
mówicie państwo, słucham was zapartym tchem, ale tak naprawdę, kiedy przyjeżdżam do Pyrzyc, czy też odwiedzam gminę Pyrzyce, szukam pewnych ludzi, czy też wspomnień o pewnych ludziach, jest mi bardzo ciężko. I nagrywając panią Wolską, odkryłam, że są jej uczniowie, którzy wspominają i pokazują mi niesamowite zdjęcia, których wy na pewno nie macie.
Nie wiem, co ma pani Rekina.
Ma od początku, jak była szefową, razem z panią Jędruch, jak zawiadywała zespołem pieśni i tańca ziemi pyrzyckiej. Więc wy tego nie macie, a ja to widziałam.
Ja mam folder, pierwszy folder, który powstał, kiedy powstał zespół pieśni i tańca ziemi pyrzyckiej. Oczywiście tutaj się bijemy datami, bo w tym folderze jest napisane, pokażę po programie pani redaktor, jest napisane, że zespół powstał decyzją władz powiatowych w listopadzie 1966 roku, a pierwszy raz wystąpił w maju 1967 roku. Żeby mógł wystąpić, to musiał powstać wcześniej, bo musieli się przygotować,
musieli
nauczyć.
Się przygotować.
Nie można mówić, że zespół powstał w 1967.
No, zgadza się. Czyli przed państwem naprawdę duża praca, która musi być zrobiona szybko, to bo czas też nie będzie pracował na waszą korzyść. Pokazania i umiejscowienia to w jakimś miejscu, żebyśmy wszyscy jadąc do Pyrzyc, czy też odwiedzając gminę Pyrzyce, wiedzieli, że jeżeli tam pójdziemy, czy pójdziemy do Domu Kultury, czy pójdziemy do jakiegoś...
Do biblioteki.
Do biblioteki właśnie.
Która właśnie posiada izbę tradycji, w której powinno się gromadzić takie informacje. Ale to też z drugiej strony jest dobra wola drugiej osoby, że chciałaby się pochwalić, słuchajcie, mam takie cudo, mam historię powstania zespołu pieśni i tańca ziemi szczecińskiej. Czy chcielibyście w swoich zasobach mieć takie coś? Oczywiście myślę, że pani dyrektor chętnie by się zgodziła, przyjęła, zabezpieczyła odpowiednio i w tym momencie też ułatwiłaby sprawę mieszkańcom, bo nie każdy też z nas, powiedzmy, czy pani dyrektor wie, kto co posiada w swoich zasobach.
Pani dyrektor, tego nie zrobi urzędnik. Tu muszą być pasjonaci.
Tak.
Wiem, co odpowiadam za to. Tak jak nie da się, żeby samorządowiec był na etacie, tylko ma być pasjonatem, tak w kulturze muszą to być pasjonaci. Takich pasjonatów mieliśmy, tacy pasjonaci jeszcze są. Aczkolwiek już niedużo tych dinozaurów zostało, ale jeszcze są.
Myślę, że nawet jeżeli nie zostało w cudzysłowie oczywiście tych dinozaurów sporo, to trzeba dać jakieś hasło mieszkańcom, następnym pokoleniom tych dinozaurów, żeby zechcieli to przekazać albo właśnie do Izby Tradycji, do biblioteki, a nie robili z tym, nie wiem, wyrzucali, pozbywali się różnych rzeczy, bo to są niepotrzebne rzeczy, bo tak się często odbywa. Mam kilka zdjęć, one są niepotrzebne, nie zdaję sobie sprawy, jak ważną rolę mogą pełnić w przyszłości te zdjęcia.
Edukacja i jeszcze raz edukacja.
Dokładnie.
Przed państwem dużo pracy. Mam nadzieję, że zmobilizujecie społeczność lokalną do tego, żeby przejrzała swoje archiwa domowe.
Województwa.
I województwa,
województwa, to dopiero robota.
To jest potęga.
Życzę w takim razie powodzenia. Dziękuję bardzo za przybycie do studia. Państwa i moimi gośćmi byli dzisiaj pani Justyna Kowalczyk, dyrektorka Domu Kultury w Pyrzycach i pan Kazimierz Lipiński, pełnomocnik marszałka województwa zachodniopomorskiego, niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
Pani redaktor, przede wszystkim samorządowiec. Tak, bo lepiej się czuję.
Tak
i
się
pasjonat.
Pan czuje. I pasjonat, tak. Oczekujemy oczywiście rezultatów waszej pracy. My, dziennikarze, no i mieszkańcy naszego województwa. Proszę państwa, naszą rozmowę i reportaż będą państwo mogli wysłuchać na stronie internetowej Radia Szczecin w zakładce Fonosfera. A ja państwu jeszcze raz dziękuję. Życzę miłego wieczoru. Dobranoc.
Dziękuję serdecznie. Dobranoc.
Dziękujemy. Dobranoc.